Z Robertem Kasprzyckim spotykamy się w Olsztynie po koncercie, recitalu, stand-upie trochę może pewnie też.
Tak, po stand-akcie. Ja to nazywam stand-act, bo po pierwsze stoję, a po drugie dużo gadam, ale bez używania słów uważanych powszechnie za obelżywe.
Przyjeżdżasz do nas nie z Krakowa, a z Białegostoku, no ale Kraków to twoje miasto. To co słychać w Krakowie, Robercie drogi?
Wiadomo, że na Braskiej tam pada deszcz i tak dalej. Natomiast no Kraków, cóż, trochę się uwiośnił, czyli jest już taki element zazielenienia się. Jest coraz ładniej. Jak zwykle roboty trwają. Walka o tak zwane strefy czystego transportu. Nie wiem, czy do Olsztyna dotarła ta heroiczna informacja, że mamy zamiar wyrzenąć naszego prezydenta za to, że robi co lubi. A tak poza tym, no ja tam mieszkam, można powiedzieć, i stamtąd wyjeżdżam na podbój świata. I trzeba tam być, żeby zobaczyć to miasteczko. Ostatnio właśnie zrobiliśmy sobie z rodziną świąteczny spacer szlakami turystów i było to bardzo sympatyczne doświadczenie, bo miasto jest coraz ładniejsze. A że wiosną jeszcze nie ma tylu turystów tak zwanych angielskich, którzy przyjeżdżają, żeby się nabombić, więc jest bardzo miło.
Byłem w wakacje, przyznam, to więcej niż angielskich, chyba azjatyckich spotkałem, istotnie też z tej bliższej Azji turystów. Prawda, że tak jest?
To jest bardzo, bardzo modne miasto w jakimś sensie, ponieważ jest dużo na przykład z krajów arabskich ludzi, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, żeby było śmieszniej. No i oni trafiają często do Krakowa, natomiast jest tak, że myślę, że nie wiem, czy 80% tak zwanego rynku dowozowego, wszelakiego, kurierskiego, no to jest taki wschód typu Nepal, Birma, Taka oraz jakieś inne Pakistany, więc dużo jest, żebym ludzi, którzy są z innych krajów, z Azji szeroko pojętej, ponieważ to jest tak, że mamy czas po wojnie, czy też no, dalej trwa ta wojna na Ukrainie, więc jest dużo mieszkańców z Ukrainy i okolic. Język rosyjski czy ukraiński dominuje czasami na spacerach, bo nie wiem, na czym to polega, Polakom się nie chce wychodzić. No, trzeba pojechać, jak rzekłem. Ja bym tak tutaj nie stratyfikował tego pod względem tego, skąd kto jest, natomiast miasto jest bardzo, bardzo żywe i jest mnóstwo ludzi, jak mówię, i z Hiszpanii, i z Ameryki Południowej, i z Japonii, także nagle okazuje się, że po latach inwestowania w tą taką turystykę alkoholową w Angolii, mówiąc brzydko, bo to nie są Anglicy, tylko to jest taka pijacka czerń, mamy moment, kiedy jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają docenić, jak ładnie może wyglądać miasto w Europie. W momencie, kiedy się, żebym wydobyło spod kurzu, jak ładnie wygląda ta część bulwarowa, bo tam też dbają o to. No i oczywiście Stare Miasto, do tego dochodzi jeszcze Kazimierz, który ma swój taki ładny klimat, dochodzi pod górze, Zabłocie, które jest taką japiszonowską trochę dzielnicą. Ogólnie fajnie. Myślę, że pod tym względem ceny przez to oczywiście są wyższe, natomiast wydaje mi się, że jeśli ktoś ma ochotę podjechać do Krakowa, na przykład postudiować, to jest to dobre miejsce.
To, co łączy Olsztyn i Kraków, to chyba piosenka z tekstem, no bo wy w Krakowie macie te swoje kabarety, sceny, oczywiście piwnice pod baranami od lat i Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie macie także. My mamy spotkania zamkowe, śpiewajmy poezję i zamek, który jeszcze stoi w Krakowie, ta piosenka z tekstem wciąż ważną rolę odgrywa?
No myślę, że coraz mniej ważną. Oczywiście są takie barykady jak piwnica pod baranami, są miejsca, gdzie się gra. Na pewno jest tak, że dzięki temu, że jest mnóstwo lokali gastronomicznych, jest bardzo żywa tradycja grania żywej muzyki. Tam jest sporo, z tego co zauważyłem, ludzi, którzy marzą o tym, żeby zrobić swoje. Może nie karierę, bo Polska jest dosyć zaklinowanym krajem, jeżeli o te warianty chodzi i raczej nie w Krakowie się robi karierę, tylko w Warszawie i trochę na innych zasadach. Natomiast jest tak, że tam jest niesamowity potencjał ludzki, jeżeli chodzi o to, że ludzie mnóstwo śpiewają. Właściwie to, jak to ładnie kiedyś powiedziano, że rzucić kamieniem i trafisz w poetę. Myślę, że jeszcze łatwiej jest trafić w muzykę, bo jest dużo szkół muzycznych, jest dużo szkół prywatnych. Więc rynek jest bardzo przesycony pod tym względem, że to jest niewielkie miasto, w którym jest dużo miejsc, gdzie można grać. Natomiast ta piosenka, o której pewnie myślisz, czyli taka wyrosła z tradycji piwnicznej, z starszych panów, czy z międzywojnia, jeżeli chodzi o literaturę, myślę, że głównie trzyma się ona piwnicy pod baranami, czyli tam co jakiś czas znajduje się ktoś nowy. Ostatnio na przykład Kuba Zuckerman, mój kolega, który był najmłodszym artystą piwnicznym, który tam się dostał. No ale to jest też tak, że to idzie przez wąskie gardło jakby selekcji. I tu wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, na przykład nie widziałem, żeby to się jakoś mocno odznaczało. Studencki Festiwal Piosenki moim zdaniem z takiej perspektywy kogoś, kto był fanem tego w latach 90. i został stworzony jako taki zwierzę człeko upiór przez tych artystów, no myślę, że nie zatrudnia już tych artystów. Nie uświadczysz tam Piotrka Bukartyka, czy Tomka Wachnowskiego, Mirka Czyżykiewicza. Nikogo z tak zwanych klasyków, raczej się robi imprezy rzekłbym, otwarte na artystów eksperymentujących, takich, których można, rzekłbym, łatwo owinąć reklamowo, można ich łatwo sprzedać, skojarzyć z jakimś wydarzeniem, nazwać to sztuką. Także pod tym względem to centrum, którym kiedyś były środowiska studenckie ogniskujące się wokół piosenki tworzonej przez studentów, gdzieś tam się, rzekłbym, rozmyły i czasami tak rzeczy się dzieją, natomiast nie na Studenckim Festiwalu Piosenki. Jeśli są takie festiwale, to na przykład taki festiwal, w którym Maczam Paluchy, czyli Korowód, to jest festiwal robiony rękami Anny Treter, Jana Chnatowicza i ekipy ludzi, w których między innymi, rzekłbym, ja się udzielam, że oni także mają rodzaj tradycji takiej, że jest tam 150 na przykład podmiotów, zgłasza swoje piosenki i zostaje z tego wybierana jakaś wersja, ale to jest tak, że miasto jako takie Kraków nie ma ochoty na inwestowanie w tego typu piosenkę. Właśnie nie wiem, na co ma ochotę, w inwestowanie czy na co, jeżeli chodzi o kulturę. Pewnie sądzą tak, że jest tam na tyle dużo kultury tak zwanej wysokiej, że to się wszystko utrzyma, mają stary teatr, mają aktorów. Natomiast piosenka i Kraków jako ojczyzna, jako taka wymarzona forma Parnasu, bo to było zawsze tak, że pomniejsze tak zwane festiwale, nie chciałbym nikogo urazić, były rozgrywkami przed szrankami Studenckiego Festiwalu Piosenki. Teraz ta sieć idzie nieznanym mi szlakiem, pewnie trochę przez mniejsze festiwale, pewnie trochę przez jakiś rodzaj rekomendacji jurorów czy członków Rady Artystycznej. Natomiast pod tym względem, żeby to się jakoś przejawiało, tak jak my mieliśmy szansę w latach 90., że graliśmy na festiwalu, a potem wyłaziliśmy na miasto i dzięki temu podbijaliśmy sobie rozmaite kluby, tak jak Basia Stępniak, która grała w klubie Loch Camelot, czy Szymek Zychowicz pod Baranami, czy my tworząc Zielone Szkiełko. No to było tak, że ten festiwal był taki opinio, brzydkie słowo, gwiazdotwórczy, ale wokół tego coś się działo. Natomiast teraz wydaje mi się, że Studencki Festiwal Piosenki jest mikrobudżetowy, dzieje się przez 3 dni, nie ma czegoś, co jest dla mnie najważniejsze, czyli klubu festiwalowego, gdzie spotykają się ludzie z całego kraju i mogą sobie pospożywać siebie nawzajem i pospijać sobie słowa albo się porównać z kimś. My zawsze mieliśmy tego typu, czy w Olsztynie, jak się przejeżdżało do Olsztyna, to patrzyłeś chytrze, co robi kolega i orientowałeś się po tym, co należy zmienić lub czego się dopracować. Więc jakby pod tym względem niestety wydaje mi się, że ten nurt jest troszkę podtrzymywany paradoksalnie sztucznie, bo z jednej strony jest taka grupa inicjatywna, która to wszystko wspiera, a z drugiej strony nie ma takiego wsparcia dla młodego ruchu, młodych ludzi, którzy mieli pewnie inny pomysł. Gdyby dać to młodszym ludziom, którzy, nie wiem, grają rocka, grają jazz, ale nie są uwikłani w rodzaj z takiej struktury establishmentowo-tradycyjnej, no ale to są jakby takie zamknięte, to jest taki paragraf 22. Jeżeli dopuścisz starszych, którzy rządzą, to oni mają swoje gusta i swoich kolegów, i nie jest w ich interesie, zwłaszcza takim mentalnym, żeby jakąś, przepraszam za określenie, gówniarzeli dopuszczać do decydowania. To raczej jest tak, że jak ktoś mówi, ostatnio słyszałem, że ktoś mówi o mnie jako o młodym artyście, to mnie doprowadza, żebym do ekstazy. To oczywiście zawsze miło usłyszeć tego typu rzeczy, natomiast ja mam takie podejście, że bardzo lubię i lubiłem jako juror czy prowadzący przesłuchania patrzeć na tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżali i czekałem, aż przyjdzie ktoś mnie walnie młotem w łeb, ponieważ moja zdolność do zachwycania się jest nadal spora, więc dalej jest mnóstwo fajnych postaci, które przy minimalnym wsparciu mediów, tak zwanych dużych, czyli tych takich rozmaitych kajaksów i radia, żeby zamiast wspierać establishment oraz znajomych znajomych, przyjrzeć się młodemu środowisku, które no dalej ma potencjał. W momencie, kiedy się będzie to minimalizowało i traktowało jako coś, co nie jest Waglewskim, nie jest Przyborą, nie jest Młynarskim, Osiecką. No dobra, Osiecka, Młynarski i Przybora kiedyś sami startowali i byli młodzi, byli jakąś tam nieopierzoną bandą, która chciała wyrwać monopol komuś innemu. Natomiast teraz jest tak, że właściwie od wieków nie pamiętam nikogo, kto z młodych ludzi mógłby powiedzieć o sobie w tym wariancie piosenki poetyckiej, że coś odwojował, czy coś zdobył. Nawet taki Piotr Rogucki, który zdobył z Komą ogromną popularność, to raczej była to popularność bocznymi drzwiami, ponieważ jego osobowość była za duża, można by rzec, na sposób patrzenia ludzi, którzy oczekiwali powtórki z czegoś. No a nie dostali tej powtórki, no to Roguc, jak go nie wpuścili drzwiami, to wkopał się przez ścianę i tyle. No i tak to działa, że są ludzie, którzy wyszli, przeszli przez Studencki Festiwal Piosenki, tacy jak Janusz Radek, czy właśnie kolega wspomniany tutaj przed chwileczką, i działają po prostu. Tylko że no niestety ten element mitologii Studenckiego Festiwalu Piosenki, który wypromował jakoby Demarczyk, czy Grechutę, czy kogoś tam, było, minęło. To jest jakby coś takiego, że w momencie, kiedy oni tam wystąpili, zostali wsiąknięci przez duże młyny, które mielą powoli, ale wtedy mieliły szybko. Natomiast teraz jest tak, że ten festiwal, jak sądzę, nijak się ma do bezpośredniego elementu promocyjnego. Jeszcze miał w roku 1990, kiedy wygrał Studencki Festiwal Piosenki Zespół Raz, Dwa, Trzy. Potem wygrał zespół 4D z Krysią Stańką, która tutaj na plakacie sympatycznie na nas spogląda. Natomiast już Krysia i zespół 4D, a już nie mówię o 92 roku, to było takie wsparcie mikroskopijne. Pamiętam właśnie, jak grałem wczoraj w Białymstoku. Przypomniałem sobie, że graliśmy wtedy trzy koncerty. Jeden w Krakowie, jeden w Białymstoku, jeden w Katowicach chyba. I to były trzy koncerty będące pokłosiem finału Studenckiego Festiwalu Piosenki. A potem to już było tak, że coś tam się czasami symulowało. Czasem wszedł w to jakiś milioner albo jakaś telewizja. Ale to wszystko było takim dla mnie, jako żebym literaturofila i filmofila, takim odpryskiem, jakbym oglądał serial robiony zresztą przez Netflix, czyli bez zachowania anturażu, robiony o dworach. Czyli coś tam skapnęło z pańskiego stołu, natomiast nijak się to miało do talentu. To nawet ten nieszczęsny Amadeusz Formana się nijak ma, bo nie było nikogo takiego, kto by chciał zatrudnić takiego Mozarta, gdyby nawet taki Mozart się zdarzył.
Wspomniałeś Piotra Roguckiego, wspomniałeś Janusza Radkę. Oni w tym roku, tak się akurat składa, wracają na spotkania zamkowe, będą tutaj śpiewać w czerwcu. Piotr swoje piosenki, Janusz Radek akurat wystąpi w koncercie galowym złożonym z utworów Grzegorza Ciechowskiego, bo taki koncert wymyślono jako ten najważniejszy festiwalowy. Ciebie w Olsztynie, chciałbym powiedzieć, na zamku, ale nie wiem, czy wiesz, zamek nie jest już przestrzenią spotkań zamkowych.
Wiem.
Dawno nie było.
Teraz się w Fosie gra, z tego co wiem. Ale do Fosy też się nie nadaje. Może dlatego, że mam dużą wyporność cielesną, więc pewnie bym wypłynął jak korek. Trochę mi tego żal w tym sensie, że ja w jakimś sensie tutaj rozkwitłem, można rzec, w Olsztynie. Przyjechałem po festiwalach jakichś takich swoich, w Studenckim Festiwalu Krakowie, który załóżmy wygrałem. I tu już było coś takiego, że ta osobowość festiwalu zamkowego była o tyle niezwykła, że ponieważ byłem pierwszy raz w ogóle w życiu w Olsztynie, więc mnie rozwaliła w ogóle to coś, co właśnie było niezwykłe, że te kapele, które grały piosenkę, czasami się łączyły z zespołami rockowymi i ci ludzie, którzy byli muzykami towarzyszącymi, grali w kapelach rockowych. Pamiętam, że na festiwalu w Węgorzewie, który się odbył swego czasu i też uczestniczyłem z nim, ze swoim, można by rzec, grunge'owym zespołem jako wokalista, no spotkaliśmy kolegów, którzy grali na Studenckim Festiwalu Piosenki i byli z Olsztyna, więc dla mnie ten Olsztyn był takim wyzwolonym miastem. Więc gdybym mógł czasem zagrać te swoje skromne piosenki, ja wiem, że żadna z moich piosenek tutaj granych, ani ja nawet jako postać nie trafiłem w żadnej mierze do śpiewników, ani nie jestem śpiewany przez nikogo, więc...
Przepraszam, przez Marka Dyjaka na przykład jesteś śpiewany.
Wiem, tutaj sarkastycznie mówię, z tego co zauważyłem, to jest troszkę tak samo jak w Studenckim Festiwalu Piosenki, że jakby zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w miarę wyrazistą osobowością. Jest mimo, że troszkę przygra, że nie użytkują mnie częściej, ale jakby pod tym względem nikt nie mówi, że będzie łatwo. Nikt nie każe mi tutaj płakusiać i się nad sobą rozczulać. Wydaje mi się, że ja celuję w wieczność i w to, żeby pisać coraz lepsze piosenki, a to, że nie gram w Krakowie czy w Olsztynie. Grałem wczoraj w Białymstoku, dzisiaj gram tutaj bez podpinania się, bez jakby działania i cieszę się, że po ilu latach, 33 latach od wygrania festiwalu w Olsztynie dalej gram swoje piosenki, dalej one są lubiane, dalej jakbym istnieje, ponieważ to był dla mnie taki nie tyle plan na życie, tylko hobby, które wyrosło, jakbym jak druga głowa z korpusu mojego i była takim elementem, który w momencie pewnym musiałem się zdecydować, czy chcę być na uczelni, czy chcę uczyć, czy chcę grać i stwierdziłem, że chcę grać. A to, czy tam świat mnie głaszcze, czy mizia, ja generalnie spodziewam się raczej złego od świata i raczej dla mnie sytuacja, kiedy jest dobrze i ktoś zwraca uwagę na to, co robię, jest przyjemnym zaskoczeniem. Więc jakby z tym podejściem można by rzec, że jestem cały czas zadowolony, ponieważ złe i czarnowickie widzenie świata mi się sprawdza, ponieważ mam takie. Natomiast jeżeli zdarza się coś, co jest pozytywne, to mówię, o, wow! I jakby pod tym względem cieszę się ogromnie, że dzięki Markowi czy Januszowi mogę przypominać sobie, że tak działamy. Natomiast trochę szkoda w tym sensie, że myślę, że do tego typu piosenki, jaką oba festiwale, a na przykład Olsztyn proponuje, moje piosenki, które są jakby piosenkowe, czyli bardzo, bardzo melodyjne i takie, można by rzec, catchy, to by pasowało. Ale jeżeli nie, przecież nie będę z tego powodu darł szat. Mogę to wspominać jako taką miłą fazę przeszłości i dalej jak jadę gdzieś skądś dokądś, to uwielbiam wpaść na kawę, na rynek w Olsztynie i jeżeli ktoś mi proponuje granie w Olsztynie, to jest to traktowane jako rodzaj takiego priorytetu i tu element, żeby nawet rachunku ekonomicznego jest mniej istotny niż przejście się po rynku, przysiądnięcie na murku koło zamku. To są takie rzeczy, które jakby zostają jako element budujący, więc ponieważ tutaj dalej się sporo dzieje i znam artystów stąd, którzy dalej walczą, wspominając choćby Czerwony Tulipan, który gdzieś tam często się pojawia, jak gdzieś jedziemy skądś dokądś, no to są takie elementy budujące. A to, że jakbym ktoś decyduje o repertuarze, no bywa. Pod tym względem mógłbym się, żebym rozczulać, natomiast generalnie jestem, żebym ze starej szkoły, która się rozczula nad dziećmi, pieskami i kotkami, a nie nad sobą. To, jak mówią, morda nie szklanka, nie rozbije się, a nawet jak się rozbije, to nic strasznego.
Piosenki, które zdaje się wtedy w 1993 roku wykonałeś w konkursie, zostały z tobą na lata, no bo to Brudny autobus do stacji tak. Golgota.
Lista właściwie dwa. Miejsca przyrodnicze, kształty drzwi i Golgota. To są dalej trzy mocne numery. Z nich, żeby było zabawniej, wszystkie trzy utwory śpiewał później Marek Dyjak na swoich płytach. Czyli coś, co jakby sprawia, że ja tu jestem tak zwanym skromnym wykonawcą. Ja wiem, że jakby tu jest tak, że Marek ma taki rodzaj emploi i takiej niepowtarzalnej prawdy, czyli kogoś, kto ma aparycję rozbójnika śpiewającego lirykę. To jest stara metoda na tak zwanego wybitnego aktora, czyli wyglądasz jak zbój, a mówisz filozoficzne mądrości. Więc jakby tutaj Marka to tak trochę działa, że ponieważ on jest wrażliwym człowiekiem, który nie tyle rozumie te teksty, co jakby on w nich jest w środku. Ja czasami tak sobie myślę o tym swoim pisaniu, że ponieważ wierzę w mediumiczne pisanie, czyli ja po prostu podczas aktu pisania nie jestem sobą. Znaczy ten ktoś, kto pisze, posługuje się moim zasobem słów, metafor i jakimś takim rysem charakterologicznym. Natomiast wydaje mi się, że piszę trochę partytury dla wyobrażonych postaci. Nie to, że mógłbym kiedyś pisać dramaty czy tego typu rzeczy, natomiast lubię sobie wyobrażać siebie jako kogoś innego i podkręcać trochę te rzeczy, żeby one pasowały do takich postaci jak Marek, czyli jakby z zupełnie inną przeszłością, z inną drapieżnością, z innymi demonami. A że każdy ma jakieś tam demony swoje, ja potrafię je jakoś okiełznywać w taki czy inny sposób. Cieszę się, że te piosenki, wychodząc poza mnie jakby, świetnie brzmią w jego wykonaniu, czy w ogóle jak czasami słucham swoich piosenek w wykonaniu innych ludzi, to czasami są to takie zdziwienia, że ja to napisałem, że, znaczy inaczej, jak mówię, ja to napisałem w wymiarze skryby albo medium, które było przy pisaniu i jakby pod tym względem cieszę się po prostu, że te piosenki, niektóre moje są czy częścią, tak jak Zepsze śniegiem w kominie, nie będę wynajęcia, częścią biwaków, ognisk i rozmaitych schronisk, a czasami są to piosenki śpiewane na konkursach piosenki poetyckiej, czy bez mojej wiedzy wykorzystywane dwukrotnie na festiwalu w Opolu. Nie? Oglądając dziewczyny oraz aktorów śpiewających moją piosenkę Niebo do wynajęcia, czułem się trochę jakbym oglądał ich zza światów. Bo zwykle jak ktoś śpiewa twoją piosenkę, to wtedy, kiedy już nie żyjesz. No więc jeżeli ja nie żyję, to bardzo miło być takim duszkiem, Kasprem, kasprzyckim Kasprem, który czasami może się gdzieś pojawić i jakby mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnę na złość światu, że będę mógł jeszcze sobie trochę popisać, porobić rozmaite rzeczy, które w moim rozumieniu w jakimś sensie dalej są moim hobby i takim spełnianiem marzenia o tym, żeby kontaktować się z ludźmi przez to, co piszę, a nie przez to, załóżmy, że nie wiem, błyszczę w mediach, czy muszę sobie radzić z nałogami, które idą za tym, że jesteś celebrytą. Myślę, że pod tym względem kompletnie się bym nie sprawdził i takie przesycenie byłoby dla mnie zabójcze, więc jak to kiedyś sobie ładnie wymyśliłem, że ludzie, którzy są zapoznani tak zwani, czyli są gdzieś tam niedocenieni, mogą być kiedyś docenieni, natomiast ci, którzy są przecenieni, najczęściej znikają w niebycie, więc ja cieszę się, że jako niedoceniony twórca mogę sobie jak kornik ryć w tkance zdrowej show biznesu i czasami wyłaniać swoją główkę spod skórki jabłka takimi piosenkami jak Marek Dyjak śpiewający mnie, czy ktoś inny, bo myślę, że z Jankiem Radkiem się jeszcze spotkamy. Ostatnio wpadł na moje urodziny do piwnicy pod Baranami w Krakowie, przypadkiem absolutnie, a wyszło tak, że wykonaliśmy półgodzinny set na scenie i to było naprawdę zaskoczenie z czapy. Mam nadzieję, że z Januszem się kiedyś jeszcze spotkamy i te piosenki nasze się spotkają i drogi się zetkną, bo pomijam sam aspekt takiej młodzieńczej afektacji, jak się robiło rozmaite rzeczy razem i startowało się w zawodzie. No to my się po prostu strasznie lubiliśmy i to właśnie było fantastyczne, że po tych iluś 10 latach spotkaliśmy się na scenie i ten duszek nabijania się nawzajem z siebie i kpienia z ludzi, ale w ciepły sposób się przejawił. Więc wydaje mi się, że tu jakby idąc rozmaitymi drogami w końcu się gdzieś spotykasz i na jakimś etapie swojego działania możesz wrócić do punktu wyjścia.
Dawno nie rozmawialiśmy, to jeszcze wrócę, nadrobimy trochę zaległości do 2021 roku, zdaje się, kiedy ukazały się dwie twoje płyty aż. I to takie płyty, rzekłbym, niecodzienne, bo każda z nich poświęcona w jednym przypadku autorowi, w drugim twojemu miastu, prawda?
Tak, to było tak, że pierwsza z tych płyt wyniknęła z tego, że mój kolega z studiów, Jarek Kresa, który w Dzierżoniowie tworzy rodzaj grupy rekonstrukcyjnej 36. Pułku Piechoty przedwojennego, zainteresował się wierszami marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. No i zapytał mnie na zasadzie takiej ciekawości, żebym, co myślę o tych wierszach i czy bym ewentualnie, tak testował mnie jest troszkę jeszcze wcześniej, czy bym do tego coś nie napisał. Ponieważ dostałem skany tej książeczki, którą wydano w Londynie, nakładem oficyny poetów i malarzy. Myślałem, że to będzie takie, żebym, wojskowe pitolenie kogoś, kto przeżył swój czas i kto rozczula się nad sobą. Oczywiście jest tam ten rys, natomiast ponieważ to było w czasie pandemii, kiedy wszystkich nas zamurowało i anektowało i można by rzec, musieliśmy siedzieć w domach, a ponieważ mało wiemy, czy inaczej, ja doczytałem potem dopiero, ponieważ tyle wiemy, że Śmigły uciekł, zdradził Polskę, tralalala, a potem właściwie nikt już nie wie, co się z tym gościem działo, więc ja oczywiście jako tak zwany filolog z pasją historyczną zrobiłem sobie kwerendę małą. Okazało się, że on przez ten czas był najpierw internowany w Rumunii, potem uciekł na Węgry, z Węgier wrócił do Polski przez zieloną granicę, ale w tak zwanym, można by rzec, ukryciu działy się rzeczy związane z tym, że po prostu on wyjeżdżając sądził, że jedzie do Francji, ponieważ będzie miał możliwość przejechania, tak free passage do Francji, stamtąd robić jak później Sikorski armię. No niestety Sikorski jako tak zwany kolega Francuzów wydutkał go po prostu, więc Śmigły siedział w tym, żebym, internowaniu. Ja też czytając te wiersze czułem się jak internowany, musząc wstawać później, żeby móc między 12 a 14 zrobić zakupy, ponieważ to było takie uczucie totalnego zanegowania sensu tego, co robiłem przez lat 20 parę. Cała wiosna zaplanowana koncertowo wyparowała, całe lato zniknęło, cała jesień wyparowała. To nawet mniej chodziło o wymiar tak zwany merkantylny, tylko o to, żeby nie oszaleć, nie robiąc nic. I ta płyta sama wyrosła na tej zasadzie, że ja po prostu napisałem ją w łazience, ponieważ syn miał swój pokój, tam stukał w komputer online, córka także, żona pracowała online, więc jedynym miejscem, które wywalczyłem od swojego kota, wówczas jedynego, teraz mam dwa, była łazienka, więc czasami słychać na taśmie, na której nagrywam te piosenki, miauczenie kota, który jest zdenerwowany tym, że tak długo siedzę w łazience i pimplam coś na fortepianie. Takim malutkim oczywiście, bo nie gram na fortepianie, ale cała płyta została de facto napisana w takich warunkach eksperymentu, czyli mam teksty, które staram się przeniknąć. Wydaje mi się, że jest to ładna płyta melodycznie, harmonicznie, ciekawa dosyć, jeżeli chodzi jakby o tak zwaną poezję śpiewaną, bo te wiersze są mało zużyte, a to, co wybrałem, to są naprawdę teksty bardzo zbliżone do takich ludzi jak Wierzyński czy Lechoń, jeżeli ktoś lubi poetykę Lechonia. Miejscami nawet właśnie z taką zadzierzystością i metafizyczną mocą jak u Wierzyńskiego, więc nie bolały mnie te wiersze jako teksty i zrobiłem z tego płytę, która najpierw była wydana przez taki rodzaj biuletynu dla kombatantów i poszkodowanych, żebym tak się wyraził, przez okupacyjne czasy. A potem zainteresował się tym Marek Sztandera z Delmafonu, że można by to wydać jako rzecz otwartą i to rzeczywiście zadziałało. To oczywiście nie jest bestseller, ale część ludzi, która słuchała tych płyt, jest tam kilka ich ulubionych utworów, które po prostu trafiają w taki rodzaj smutku. Może mam taki rodzaj głosu, który smutek owija w taki rodzaj ciepłej nostalgii, że się nie rozpadasz, tylko budujesz. Natomiast płyta mała łazienkowa, opiewająca ulicę, przy której się wychowałem przez pierwszych 11 lat swojego życia, jest po części wzięta z tekstów i piosenek, które grałem wcześniej, ale one miały jakby w środku Śrem, czyli miasto, w którym się urodziłem, jako centrum świata. Natomiast do tego dopisałem także piosenki takie jak Z tej ulicy, czy Winoroślą i Bzem, które były pisane do muzyki Zygmunta Koniecznego, jako rodzaj takiej opowieści o wygnaniu z raju. Ponieważ tam się pojawiają takie elementy właśnie dla mnie wyraziste, bo ja jak wyjechałem ze Śremu do Myślenic pod Kraków, to de facto skończył się po pierwsze ten świat dzieciństwa i taki niewinny świat bycia kochanym i bezpiecznym, że masz dziadka, babcię, wujków, kolegów z klasy po 4 latach, z którym jesteś zżyty. Jesteś wrzucony do piekła de facto, do zupełnie nowego otoczenia w innym mieście. I to nawet nie jest tak, że ja tam się rozczulam strasznie, bo ja tego słowa okrutnie nie lubię i w ogóle rozczulania się. Natomiast starałem się przeniknąć taki rodzaj tęsknoty, którą się ma, tu też pandemia zadziałała, do momentu, w którym rozpoczynasz pewne rzeczy, w którym załóżmy, gdzie rodzi się tak zwany umownie poeta, ponieważ ja nie mam do tego słowa nabożnego szacunku. Wydaje mi się, że to jest rodzaj takiej wstydliwej choroby czasami, że Bóg tyka cię palcem, ale nie w tym sensie, że teraz jesteś wybrany, tylko tyka cię jak takiego jurodiwego, jak rzekłbym z prawosławnych klimatów, gdzie wariat jest takim medium między boskością a ludźmi, ale nie jest do końca zdrowy psychicznie. I tak czasami siebie traktuję, że tu jakby ten wątek bycia medium czy bycia skrybą tego, co jest wyżej, tych duchów, które ci dyktują pewne rzeczy, tu się jakby sprawdził, ponieważ ta płyta była nagrywana właśnie w taki sposób, po pierwsze napisane piosenki, a po drugie też pandemia wpłynęła na czas nagrania tej płyty, ponieważ nie ma nic gorszego dla mnie niż nagrywanie płyty w sensie mojego perfekcjonizmu, który polega na tym, że chcę, żeby to było jak najlepsze, więc spędzam z tym dużo czasu. Szlifuję, gram, zmieniam, podklejam, żeby to po prostu miało sens. A tutaj nie miałem tego wyboru, bo Adam Zadora, mój bębniarz, był chory. Nie wiem, czy na COVID. Kolega, który był basistą, być może jego dziecko było chore. Nikt właściwie nie wiedział, czy się jest chorym, czy się nie jest chorym. Kolega gitarzysta też być może był chory. Po pierwsze, nie mieliśmy gdzie robić prób, bo był zakaz użytkowania rozmaitych miejsc. No więc ja byłem akurat w dobrej formie, nie miałem kataru. Pojechałem do studia. W ciągu 3 dni nagrałem wszystkie gitary, wokale i miks zrobiłem. Okładka była wzięta ze zdjęcia mojego taty, który zrobił mi zdjęcie, kiedy miałem tam, nie wiem, załóżmy 7-8 miesięcy. W tle jest dom mojego dziadka i dziadek stojący w drzwiach, w kamizelce z białą koszulą. I to jest taki rodzaj takiej właśnie płyty bardzo osobistej. Wydaje mi się, że bez takiego czułostkowego traktowania świata. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że z tej płyty wynika to, że można się obnażyć, czy też można się jakby zdekonstruować na oczach ludzi w momencie, kiedy zakładasz, że oni tego słuchają, że wierzą w to, co robisz. I tu znowu wrócę do mojego nieszczęsnego głosu, który jest chyba głosem szczerym i takim przy wszystkich rozmaitych zapętleniach intelektualnych, że tak się wyrażę. On stara się podczas śpiewania być głosem ciepłym, czułym i takim, no, rzadko wychodzi mi, rzekłbym, sarkazm i ironia. To mam, jak piszę, ale natomiast, no, jak to powiedział ktoś o mnie kiedyś, mam głos zdołowanego terapeuty, więc jakby pod tym względem trudno kłamać swojemu głosowi. A ta płyta właśnie jest taka, że jest tam parę piosenek, które po prostu są czułe. Jest Kolęda Nowa, czyli piosenka pisana na święta, bo ta płyta w ogóle jest taka trochę zimowa. No i w ogóle wydaje mi się, że ta płyta jest takim specjalnym prezentem dla rozmaitych ludzi, którzy oczekiwali na Kasprzyckiego z samą gitarą, ponieważ ja dużo gram z samą gitarą i wydaje mi się, że jak to ładnie ujął kiedyś Jacek Kaczmarski, im mniej instrumentów, tym lepiej słuchać słowa. A ponieważ zacząłem śpiewać dlatego, że wierzę, że grać to potrafię nie najgorzej, śpiewać to załóżmy daję sobie radę, ale chyba piszę nie najgorzej w tym wymiarze, że to, co zaakceptuję i wypuszczam, to według mojej skromnej, czy też wyśrubowanej, niepotrzebnie skreślić, skali jest najlepsze, jakie potrafię wytworzyć.
Mówiłeś o tym swoim perfekcjonizmie w studiu, w pracy nad piosenkami, a ja przyznam ci, że moją ukochaną płytą Roberta Kasprzyckiego jest płyta Piosenki i nie, czyli ta nagrana na żywo w studiu Radia Kraków, zdaje się. I też sobie tak myślałem, patrząc na to, jak dzisiaj te twoje spotkania z publicznością wyglądają, że to trochę stand-up, trochę rozmowa, dużo rozmowy z publicznością. Oczywiście piosenki też mają swoje miejsce, że trochę mógłbyś się tak jak stand-uperzy próbować, mówiąc brzydko, sprzedawać w internecie na przykład te koncerty, pokazując od czasu do czasu.
No myślę, że z punktu widzenia tak zwanej sprzedaży byłoby to lepsze, ponieważ te koncerty czasami mają proporcje 2/3 piosenka, 1/3 gadania, a czasami odwrotnie, ponieważ to jest tak, że jak jestem w nastroju do gadania, no to staram się, nakręcony tym, że ludzie się śmieją, robić pełną formę stand-upową, ponieważ jakby w towarzystwie, jeżeli chodzi o tak zwane działania, to nie to, że jestem pacjecharzen, jak mawiają Rosjanie, tak? Że ten, który mówi dowcipy albo coś w tym stylu. Ale rzeczywiście mam taki gen, że będąc z ludźmi lubię ich rozbawiać A ponieważ na koncercie jakby jest to okazja do tego, żeby między gorzkimi piosenkami wprowadzać zmiękczające elementy, czy elementy takich rozkmin, jak mówią, nie wiem, czy miałoby to sens w tym wymiarze tak zwanym wycinania, bo to jest tak czasami, że to musiałby ktoś umiejętnie wyciąć. Na przykład mam taki rodzaj monologu dotyczącego wpływu akcentu na to, kim naprawdę jesteś. I tam nabijam się z tego, że pochodzę z Wielkopolski, która ma najbardziej irytujący akcent. A potem przechodzę przez rozmaite poziomy, chyba 6 akcentów, posługując się nimi. No to rzadko ktoś takiego coś robi po polsku. Albo ktoś tego nie umie robić, albo nie wie, jak to zrobić w sensie połączenia. A wydaje mi się, że jakby tutaj się przydaje filologia polska i przydaje się osłuchanie w tych językach. Poza tym ja mam do tego taki zdrowy dystans, że mnie to naprawdę bawi. Ponieważ urodziłem się w Wielkopolsce, jak przyjeżdżałem do Małopolski, to pierwsze 2 dni były adaptacyjne. Czyli jak ktoś rozpoznał, że mówię innym akcentem, to dostawałem bęcki tak zwane za akcent, więc musiałem się w ciągu jednego dnia przekręcić w głowie z akcentu poznańskiego na akcent małopolski. Czyli z akcentu skąd przyjechałeś? Skąd to masz? Co ci będę mówił? Masz jakieś wąty? Na akcent, co ci będę mówił? Czyli jakby odwrotną kadencję, czyli tutaj mamy pod górę wszystko. No do tego jeszcze dochodzi akcent mój ulubiony, czyli akcent śląski, który także tutaj się pojawia w takim zasadzie, że mówię śląskim akcentem. Część nawet kolegów ze Śląska mówi, że to całkiem dobrze wychodzi, bo moja ciocia pochodzi ze Śląska, więc jakby czasami jak chcę zaczerpnąć ze skarbnicy tych wszystkich pływań takich śląskich, no to dzwonię do niej i mówię, ciociu, powiedz, że coś, nie, a co mam powiedzieć? No więc jakby to jest takie coś, że rzeczywiście ludzie nie mają tego typu doznań. Wydaje mi się, że stand-up w Polsce jest taki dosyć różny. Moim zdaniem za dużo ludzi się nim teraz zajmuje. Każdemu praktycznie hamowi, mówiąc brzydko. Wydaje się, że jak słyszy gościa, który rzuca błyskotliwe elementy wulgaryzmów, to tym głównym elementem tworzącym komizm jest wulgaryzm. Byłem na paru takich imprezach gdzieś tam jadąc i zobaczyłem, że właśnie ktoś wychodzi na scenę i po prostu było mi wstyd, że mówi tym samym językiem, co ja. Nie to, że tak się, że jako dziecię klasy robotniczej wywyższam, tylko że po prostu pomyślałem sobie, że to niewyobrażalne, że jakbym schamienie od czasu, gdzie robi stand-up, nie wiem, Abelard Giza, a tutaj mamy gościa, któremu się wydaje, że jest zabawny, bo rzuci parę razy słowo narwa i uj, więc jakby... Natomiast no, dlatego moje koncerty nazywają się Stand Act.
To zapytam cię jeszcze na koniec o jakiś kolejny krok, czy jest w planach, czy piszesz jakieś nowe piosenki, czy o czymś powinniśmy wiedzieć, albo możesz już dziś powiedzieć.
O, ja już tyle razy obiecywałem rozmaite rzeczy rozmaitym ludziom. Tyle dziewcząt się może tutaj wyspowiadać z tego tematu. Nie, oczywiście żartuję. Natomiast wydaje mi się, że ja mam do tego takie podejście, że po pierwsze lekko utraciłem wiarę w słuchacza. Na tej zasadzie, że kiedyś mi się wydawało, że ludzie potrafią rozróżnić kaszane od niekaszany. No teraz nie mam tej pewności. Wydaje mi się, że ogromny wpływ ma rodzaj wmówienia i wdziamgania takiego wielkości jakiejś. A ponieważ od dawna nie pamiętam niczego takiego czy nikogo takiego, kto by mnie pozytywnie rozwalił tekstowo. Może za mało polskiego hip-hopu słucham. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj jakby problem polega na tym, że nie to, że mi się nie chce pisać płyt czy piosenek, ale nie wierzę w ideę płyty. To znaczy zmieniła się taka rzecz, że teraz nikt nie słucha płyt, a wszyscy słuchają kawałków. Czyli wróciliśmy do sytuacji z lat 40., 50., 60., kiedy Beatlesi czy Beatlesi nagrywali płytę, która się składała z samych singli. Czyli te płyty nie miały jakiejś wiążącej myśli w środku, tylko były zbieraniną. Sądzę, że teraz te płyty są właśnie tak robione. Wrzucasz coś na rybę, jeżeli ludzkość to łyknie, to idziesz za tym. Jak nie łyknie, to czekasz, wrzucasz drugą rzecz i patrzysz, czy łykną. Ponieważ ja nie umiem nadal traktować słuchaczy na zasadzie, czy tłuszcza to łyknie, czy ludożerka załapie, tylko staram się, nie wiem, może to przesada, szanować jakby odbiorcę w tym wymiarze, że jeżeli mówisz mu rzeczy, no powiedzmy, ważne, czy niegłupie, to odróżnią tę niegłupiość od tego, co im puścisz 30 razy w ciągu dnia. Ja oczywiście rozumiem, że tak zwane hity tak się właśnie robi, czyli tak masz po prostu wirówkę, gdzie puszczasz piosenkę ileśnaście razy w ciągu tygodnia, razy 7 dni, albo odwrotnie, czyli 17 razy w ciągu dnia, razy 7 dni, razy ileś rozgłośni i to wchodzi. Natomiast dalej we mnie ten jakby rodzaj takiego myślenia niegdysiejszymi czasami, że masz 5 piosenek, 10 piosenek. Wychodzisz i grasz recital, który jest zamkniętą całością i albo ktoś kupuje tego artystę, a nie tę piosenkę, albo, no nie wiem, no, są ludzie od singli i oni jakby robią takie one man show i one trick pony, jak to ładnie ujmowano, czyli taki kucyk, co tylko jedną sztuczkę potrafi. A mnie dalej bawi ten element robienia płyty, która jest jakby każda piosenka trochę inna i trochę jak u Stinga wczesnego, bo teraz on jakby robi zupełnie inne rzeczy, ale wczesny Sting był takim niesamowitym stylistą, czyli potrafił nagrać płytę, gdzie było 11-10 piosenek, których każda była inna i łączył je tylko głos wokalisty i to mi właśnie zawsze imponowało, że czy Peter Gabriel. Po prostu nagrywasz płytę, gdzie są różne brzmienia, różne utwory, różne tempa, różne instrumentaria, a to wszystko jest sklejone głosem i brzmi tak, że po prostu kupujesz kolejną płytę, bo chcesz tego głosu i chcesz tej prawdy, która jakby cię urzekła wtedy. Więc takie myślenie, poza tym dochodzi do tego cała kawalkada rozmaitych problemów, typu gdzie to zagrać, gdzie to wypromować, gdzie to puścić, jak to puścić, jak walczyć z ogromną ilością propozycji, które gdzieś tam istnieją, jak się wyróżnić. No jak się chcesz wyróżnić, to musisz znaleźć coś, co cię wyróżni. A dalej mam, żebym takie staromodne podejście, że sama jakość powinna się wyróżniać. Wiem, że to jest dziecinne, czy też starczo dziecinne, ale próbuję. Ja mam mnóstwo piosenek tak zwanych nieskończonych, tak bym to nazwał, które są szkicami, czy są tekstami, dużo tekstów i dużo melodii. One się muszą kiedyś spotkać i może teraz, jak wrócę do domu, to będę przesłuchiwał po raz kolejny te działania, ponieważ zawsze jak gram koncerty, to wydaje mi się, że to mnie jakby ugruntowuje w podejściu, że to, co robię, nie jest takie strasznie złe. Czyli jak przyniosę coś nowego, to się ludziom spodoba, a nie na zasadzie, że wiecznie szlifujesz i usiłujesz przeskoczyć samego siebie z czasów, kiedy byłeś w najlepszym, tak zwanym najwyższym piku swojej formy, zakładając, że to tak naprawdę te rzeczy, które uważam za najwybitniejsze swoje, które napisałem, to są rzeczy, które mi podyktowano z góry. Te melodie spływały z góry i jakby nie musiałem ich dopracowywać godzinami, tylko one się zjawiały od pstryknięcia, nie do najęcia 2 dni, nie wiem, jakby 3 godziny, rozmarynowa 2 godziny, trzyma się wiatru kochana, oczywiście długo męczone, ale sama melodia na przykład powstała, nie wiem, w ciągu 1 dnia, a tekst się męczył po prostu przez 1,5 roku. I to jest najczęściej tak, że jeżeli mam piękną melodię, którą uważam za godną dobrego tekstu, no to się męczę z tekstem na zasadzie, że och, nie wypada dawać do takiej ładnej melodii głupot jakichś. A czasami jest tak, że po prostu jesteś tak jakby, można by rzec, krytyczny względem tego, co robisz, że tu jakby jest to wieczna walka ze sobą. Nie mówię dlatego, że uważam, że to, co robię, jest takie fantastycznie genialne, tylko na swoją skromną skalę starasz się jakby trzymać kontrolę jakości. Tutaj, żebym pojawia się znowu technik, mechanik, obróbki z krawaniem, którym jestem, żebym w pierwszym zawodzie i jak jesteś na dziale kontroli jakości, no to ona mówi, nie dopuszczamy tego.
Ale nie jest tak, że potrzebujesz kolejnej pandemii, żeby znaleźć czas nagranie czegoś.
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że potrzebuję takiego właśnie jakiegoś pogodzenia się z dźwiękiem, zaakceptowania tego, że świat nie jest taki idealny. I to także nie o mnie chodzi, że znam mnóstwo artystów, mnóstwo płyt, które po prostu gdzieś tam sobie istnieją i po prostu nigdy nie będą docenione tak jak trzeba. Nie wiem, tak jak na przykład w przypadku artysty, którego uwielbiam, czyli Mirka Krzyżykiewicza, który nigdy na przykład nie dostał Fryderyka, nie? Jakby pod tym względem, ponieważ dla mnie płyty Krzyżyka są takie, że one co roku mogłyby tego Fryderyka dostawać, to idea, iż banda ludzi, którzy nie mają pojęcia o jakości, ale mają radio w domu i w samochodzie i słyszą, że coś jest często puszczane, mylą częstotliwość z tym, co jest prawdziwą jakością, czyli jakimś rodzajem, nie wiem, to się chyba czuje po prostu plecami, czuje się uszami, czuje się mózgiem. I jakby ta moja dziecięco starcza niezgoda na ten element dalej się, żebym na mnie mści w tej formie, że no muszę w pewnym momencie jakby poluzować. Mam nadzieję, że tutaj się to może w tym roku uda. Jeśli nagram jakąś płytę, to chciałbym ją nagrać w wariancie tak zwanego limitowanego winyla na starym sprzęcie, żeby jak ktoś będzie chciał tę płytę nabyć, ponieważ firmy płytowe robią swoje, natomiast firmy produkujące samochody zabijają moim zdaniem przemysł muzyczny, odbierając możliwość słuchania muzyki w samochodzie, takiej, która nie jest ze streamingu, tylko jest płytą. Dla mnie jednak ten artefakt płytowy, ten krążek, o który musisz dbać, który możesz zabrać ze sobą i który jest fizycznie twój, niezależnie od tego, czy działa sieć, czy padnie serwer, ta muzyka jest twoja, także ten czas jest na tyle trudny, że no, kultura czy cywilizacja dostępu, a nie własności jest męcząca pod tym względem.
Powiedziałeś o tym, że Mirek Krzyżykiewicz nie dostał Fryderyka, to przypomniałem sobie, że nie dostał pewnie dlatego, że zwykle trafiały one do pewnego artysty z Krakowa w tamtych czasach.
No ja też pewien artysta z Krakowa, można by rzec, zabrał mi zabrał płytę, ja oczywiście tutaj żartuję. Natomiast chodzi o to, że to też tak działa, natomiast w momencie, kiedy na przykład argument fantastyczny, kiedy płytę za piosenkę literacką dostaje Sanach na przykład, za poezję, I ja rozmawiam z kimś na tak zwanym Facebooku i ktoś mi mówi, stary, ale wiesz, ile ona zrobiła dla promocji poezji? No dla mnie teraz przy takim argumencie łapki opadają. Ja się cieszę ogromnie, że młodzież śpiewa, nie wiem, przerwę Ted Majera albo coś w tym stylu. No ale trzymajmy się tutaj jakichś kanonów. Jeżeli ktoś nie wydał płyty w kategorii popowej i tam nie wygrywa, to się go przenosiło do kategorii takiej. To są jakby zupełnie inne kosmosy. Dlatego jakby tutaj tego Mirka, nie to, że mi żal, ale jakby uważam to za ogromną niesprawiedliwość w kategoriach takich, że są postaci, które są jakby ponad całością i widzi się ich wielkość, a są ludzie traktowani, że jakby na zasadzie takiej właśnie wiecznego aspirowania, robienia czegoś po prostu, bo trzeba, albo tak zwanego projektu, no to zróbmy muzykę z takimi wierszami. To oczywiście można robić. Ja mam takie podejście, że ponieważ jak coś robię na zadanie albo mam to zrobić, jak pracowałem w reklamie czy gdzieś, dawano mi pewną kwotę i dawano mi deadline, to to robiłem. I robiłem to nieźle, jak mi się wydaje. Natomiast to nie było wystarczające do tego, żeby się z tym czuć artystą. Czyli ja tutaj nigdy jakby nie będę się przypisywał do takiego bolesnego artysty. Jeżeli się tak zdarzało czasami, że coś takiego osiągałem, to niechcący. Ale zawsze mnie denerwowało to, że byli ludzie, którzy jakby na tym budowali, na tym artyzmie, do którego aspirowali, budowali jakby taki rodzaj przymusu, takiego szantażu moralnego, emocjonalnego, etycznego, że oni są artystą, więc mogą, to jest słowa Janusza Radka, to, że przeżywasz, nie znaczy, że musisz fałszować. Tutaj jakby tego bym się trzymał, że staram się przez całe życie słuchać tego, co mi mądrzy ludzie mówią, czyli robić swoje, nie oczekiwać za to wielkiej nagrody, jak to ładnie ujął pewien cesarz, przyjmować godnie, tracić ze spokojem.
Szukając puenty tej naszej rozmowy, jeszcze cię dopytam, też patrząc trochę na losy tych koleżanek i kolegów, którzy razem z tobą zaczynali w latach 90. tę drogę na scenie piosenki z tekstem. Różnie się te losy układały, bo Szymek Zychowicz chociażby zostawił to zupełnie na boku i wyjechał do Skandynawii. W Krakowie Basia nadal śpiewa, tworzy, działa także w radiu. Co w tobie było takiego, żeby tych 30 parę lat mieć w sobie tę determinację, mimo tego, że ta piosenka i masz świadomość tego, ta piosenka, którą grasz, którą tworzysz, ta scena dziś nie ma się najlepiej i odbiorców być może na tego typu piosenkę jest mniej niż lat temu 30.
Ja mam do tego, jak sądzę, zdrowe podejście na zasadzie takiej, że po pierwsze zainwestowałem w to czas, zainwestowałem w to siebie samego. Pomyślałem sobie, że mogłem być tak zwanym naukowcem, czyli pisać rzeczy o innych. Robić to nie najgorzej, bo to jakby na studiach mi się udawało i ciekawiło mnie. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz robić coś, co jest twoje i masz na to wpływ, nie dlatego, że to ma jakiś poklask, czy jesteś komentowany w pracach naukowych, tylko dlatego, że to jest absolutnie twoje. Wydaje mi się, że jakby ponieważ miałem to szczęście, że udało mi się napisać parę piosenek, które do ludzi trafiły, i dalej trafiają niektóre z tych utworów. Można powiedzieć tak, że nawet płyta 4, czy piosenka z tej ulicy, z najnowszego albumu, czyli z Małej Łazienkowej. To są dla mnie takie fajne momenty, kiedy ktoś po koncercie mówi, że to świetny utwór. Cieszę się, że przez ileś lat nie udało mi się, zamknij cudzysłów, utracić zdolności pisania piosenek, przeżywania tego, co czuję. Dalej mam do tego podejście bardzo, jakbym nazwał, głębokie. Czyli wychodzę na scenę z szacunkiem dla słuchaczy, staram się dawać im coś, co jest może namiastką ucieczki od świata, żeby to, co tam się dzieje, było mieszanką jasności i nie głupich słów, tak bym to nazwał. Tu znowu zacytuję siebie, skoro nikt nas nie słucha, to musimy bardzo dbać o to, co mówimy. Więc jakby staram się, żeby te rzeczy, które robię, ludzi rozjaśniały, żeby wychodzili z tych koncertów polepszeni, ulepszeni, umocnieni. I to właściwie za każdym razem, myślę, że na tych ileś set czy tysiąc z kawałkiem sporym koncertów, które zagrałem, może kilka było z uczuciem niesmaku takiego, że nie trafiłem i nikogo nie poruszyłem, ale generalnie mam takie uczucie, że trzymając formę, tak jak ładnie dzisiaj to ujął kolega Łukasz, jest forma, że jakby pod tym względem nie czuję, że coś się psuje, a zarazem czuję, że pomijam to, że słuchają tego ludzie, którzy są po raz 30 na koncercie, ale to, że ktoś jest po raz pierwszy, jest młody, bo mu tata polecił, bo kolega mu polecił, że oni przychodzą i nie wiedzą, co ich pieprznęło, że tak się brzydko wyrażę, że ponieważ to jest tak niestandardowe to, co robię, połączenie humoru, dowcipu, autoironii i fajnych piosenek, że myślę, że to ma sens. I tak, jeżeli uważam, że to ma sens, to choćby, żebym nie wiadomo, co się działo, będę w to inwestował dalej siebie, bo cóż miałbym innego robić? Jeździć na taksówce i mówić, że jeżdżenie na taksówce jest bez sensu? To już wolę czasami mówić, że granie koncertów jest bez sensu i dalej jeździć na koncerty. Nie, oczywiście porzucając żarty. Wydaje mi się, że moje granie ma swoje miejsce w uszach słuchaczy. To, że nie jest ono, rzekłbym, w pierwszym obiegu. Było tak naprawdę w pierwszym obiegu tylko przez kilka lat. W roku 98 obcięto nam jakiekolwiek zasięgi, a już z wycięciem audycji Gitarą i Piórem kolegi Janusza Debesema to już w ogóle zaczęły się żarty, więc jakby tak jest, no. Tak ma być, nikt nie mówi, że będzie łatwo i walczymy. Zawsze byliśmy, można by rzec, etat tak zwanego standardowego niszowca, tylko że ta nisza w przypadku Coena na zachodzie dzięki językowi to jest ileś milionów odbiorców, a u nas to jest... O, na przykład teraz dzwoni do mnie telefon. Może chcą, żebym zagrał na otwarciu jakiegoś miasta albo czegoś w tym stylu.
I ten telefon skończy naszą rozmowę. Też Robert Kasprzycki był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.